Ewangelia Marka, 4 rozdział, werset od 35 do 41, który Sebastian przed sekundą przeczytał. Ewangelia Marka, 4 rozdział, wersety od 35 do 41. Posłuchajcie jeszcze raz. I rzekł do nich owego dnia, tego samego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie im towarzyszyły. A inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na poduszce. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za zachętę. Dziękujemy, że Ty nie zostawiasz nas samych, nie zostawiasz nas bezbronnych w obliczu przeciwności, w obliczu rzeczy, które niechybnie na pewno by nas pochłonęły. Otchłań na pewno by nas pożarła, gdyby nie Twoje zmiłowanie, gdyby nie Twoja moc, która wyrwała nas z ręki tych, którzy byli mocniejsi od nas. Dziękujemy za to. Prosimy Boże, abyś teraz poprzez swoje słowo, swoim duchem zechciał posilić nasze dusze, tak abyśmy w radości i w wytrwaniu nie ustawali. Amen. Słuchajcie, czego się boisz? Strach jest czymś takim, co nieustannie nam towarzyszy. Strach jest bardzo dużą częścią naszego życia. Tylko występuje pod różnymi innymi nazwami. No nie wiecie, że tą nazwą na Śląsku się mówi stres. Tą nazwą jest stres na przykład. Nie lubimy się, boję się, nie, stresuję się. No nie? Czyli jedną z tych ulubionych nazw, czy najczęściej stosowanych, jest stres. Unikajmy stresu. Nie bójmy się. Łatwo się mówi. No nie bój się, nie stresuj się. Inne, ale jest cała seria innych słów na strach. Zatroskanie jest też strachem, dylematy są strachem, presje są strachem, niepewność jutra jest cały szereg, cała plejada słów, których ogromna część, jeżeli nie wszystko, no, bo to zatroskanie na przykład to nie jest strach. Tam są inne rzeczy, jakieś inna zawartość, dodatkowa zawartość znaczeniowa oprócz jedynie strachu, ale strach jest tego częścią. Tak więc boimy się wielu rzeczy, boimy się okoliczności naszego życia, rzeczy, które nam się przytrafiają, wywołują w nas strach, boimy się ludzi, ich złośliwości, kiedy jak dzikie zwierzęta nas atakują. Jezus wielokrotnie zachęca nas, pamiętacie? Pamiętamy słowami: nie bójcie się. W zasadzie można powiedzieć, że to jest Jego imię. Jego imię jest to stwierdzenie: nie bójcie się. W innych częściach Biblii, o ile jeszcze pamiętacie, w taki sposób właśnie go, czy po tych słowach go rozpoznajemy. kiedy mówił nie bójcie się, kiedy widzimy te słowa nie bójcie się. Podczas gdy z drugiej strony, bo jest ta druga strona, jest ta opozycja, podczas gdy świat i wszyscy wokół chcieliby, byśmy byli spętani strachem. Chcieliby nas zatrzymać w tym miejscu strachu, w tym strachu nierozwiązywalnym. Bo wiadomo, że nasz Pan też się bał, Mojżesz się bał, Dawid się bał, wszyscy się bali, ale na końcu było zwycięstwo i pokonanie strachu. No, świat nie chce, żebyśmy się poruszyli z miejsca strachu dalej. Świat chce, abyśmy pozostali w tej niewoli strachu. Dlaczego? No, w taki sposób chce nami świat kontrolować. Słuchajcie, dość zaskakujące rozwiązanie naszych strachów oferuje ten urywek, który usłyszeliśmy już dwukrotnie z Ewangelii Marka, 4 rozdziału. Ale może zacznijmy od początku. Słuchajcie, kontekst bezpośrednio poprzedzający ten urywek to jest Jezus, który naucza ogromny tłum. Jezus jest w Łodzi, tak żeby łatwiej było nauczać ogromny tłum. Z Łodzi naucza tłum o królestwie i naucza cały dzień. I wieczorem ma prawo, jak my to mówimy, ma prawo być zmęczony. I zwróćcie uwagę, że wyraźnie jest powiedziane w 35 wersecie, że tego samego dnia jeszcze powiedział im, to on powiedział im, niech to nie umyka naszej uwadze, rzekł do nich, on powiedział im, przeprawmy się na drugą stronę. Czyli to był jego pomysł, jego polecenie. On polecił uczniom, by przeprawili się na drugi brzeg. Tak więc wsiedli do łodzi, zabrali go do łodzi. Jak się dowiadujemy, były też inne łodzie obok, które im towarzyszyły. I wkrótce zerwała się gwałtowna burza. Słuchajcie, jeżeli chcecie, możecie sobie poprawić to w waszych Bibliach. Jeżeli nie, nie musicie. Dlatego, że dosłownie, dokładnie to słowo, które się pojawia tam i ono się będzie pojawiło, zwróćcie uwagę, w zestawie, pięciokrotnie, w tym krótkim urywku, to słowo jest wiatr, po prostu wiatr. Chodzi o wiatr, pamiętacie, że to słowo również oznacza ducha. Wiatr. Burza, no wiadomo, burza, tyle tylko, że nam się burza może kojarzyć z innymi dodatkowymi wydarzeniami, a tutaj chodziło o wiatr. Chodziło o gwałtowny wiatr. Zerwał się huragan, który następnie spowodował też, że fale zalewały, a tak naprawdę wypełniły już łódź. I słuchajcie, możemy jedynie domyślać się przyczyny, czy natury przyczyny tej burzy. Oto misja się zaczyna, oto jest królestwo. Królestwo zaczyna zapuszczać korzenie i za sekundę zobaczycie, w jaki sposób naprawdę te korzenie, to królestwo zaczyna wzrastać. No i nic dziwnego, że natychmiast pojawia się opozycja, która chce zniszczyć misję Jezusa na tej ziemi, opozycja, która chce pochłonąć i Jezusa, i Jego uczniów w otchłań, tak żeby nic z tego nie zostało. I słuchajcie, to jest całkiem możliwe rozwiązanie, czy wytłumaczenie. I wiemy na pewno, że wściekły wiatr duchowej natury, pewnie, wściekły wiatr, wściekła opozycja demoniczna, którą za chwilę zobaczymy w pełnej krasie, jak ta opozycja demoniczna wygląda za sekundę. No i później mamy jeszcze wzburzone morze, wzburzone fale. I tutaj wiemy na pewno, i nie musimy się tutaj ani domyślać, to już nie są żadne domysły, że wzburzone fale morskie w biblijnym języku czy w biblijnych obrazach oznaczają zbuntowane narody, zbuntowanych władców, którzy z wściekłością chcą zniszczyć Syna i jego dzieło. Chcą zniszczyć lud Boży. I o tej wściekłości narodów, które żywcem chcą pożreć Syna, pochłonąć Syna, opowiada wiele psalmów, ale między innymi opowiada psalm, który śpiewaliśmy dzisiaj, jeżeli zwróciliście uwagę, psalm 124. Wściekłe bałwany oznaczają wściekłą opozycję tych, którzy chcą zniszczyć Syna. Tak więc zwróćcie uwagę, gwałtowny wiatr nagle się zerwał, jak tylko wsiedli do łodzi i odbili od brzegu, zrywa się gwałtowny wiatr, następnie morze jest wzburzone, tak że fale zalewają łódź, a tak naprawdę ją już wypełniły. I wzburzone morze, więc jak już powiedziałem, opowiada o wściekłości narodów, które są w niewoli demonów. Zaraz po przygodzie na morzu Jezus przeciwstawi się właśnie w 5 rozdziale Ewangelii Marka, znajdziemy to. Jezus przeciwstawi się legionowi demonów. Jak się okaże, to właśnie one, i to jest dość interesujące, zwróćcie uwagę. Tutaj wygląda na to, że to demony chcą pogrążyć w otchłań Jezusa i jego uczniów. Za chwilę co się stanie? Demony pogrążą się, zostaną pogrążone w otchłań zamiast Jezusa. Skończą potopione w morzu w otchłani. Tak więc werset 37 mówi, zerwała się gwałtowna burza, fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. Sytuacja dość dramatyczna. Pojawia się strach, można powiedzieć panika. To już koniec. Nie ma dla nas ratunku, łódź jest pełna, wiatr jest huraganowy. Nic nie jest w stanie nas w tym momencie uratować. Co robi Jezus w tym czasie? Jezus zmęczony śpi w tylnej części łodzi. No i tu napisałem wam, jeżeli jest tu jakaś jeszcze jedna osoba, która nie wie, co to jest, albo ma wątpliwości, co to jest bezgłowie. Ja miałem takie wątpliwości. Śpi w tylnej części łodzi na poduszce po prostu. Bardzo ładnie ujmuje to Brytyjka następnie, dlatego że tam jest czas teraźniejszy, który dodaje do dramatyzmu całej sytuacji. Budzą go więc. Nie obudzili go, tylko budzą go i dokładnie tak tam jest to przedstawione. Oto toną, oto już tylko chwilę dzielą ich od niechybnej śmierci. Ci go budzą i oczywiście budzą go nie z wołaniem o pomoc, zwróćcie uwagę, niech to nam nie umknie. Nie budzą go z wołaniem o pomoc, ratuj nas, ale budzą go na dzień dobry z wyrzutem. Nic ciebie to nie obchodzi? Nic ciebie to nie obchodzi? Jesteś obojętny? Śpisz sobie, odpoczywasz? My giniemy, a ty jesteś obojętny na nasz los? Nie widzisz? Zwróćcie uwagę, że jakże często i my wołamy w podobny sposób. Nie widzisz, o Boże, co mi się robi? I zobaczcie, ciekawa rzecz jest taka, że już zapomnieli, no sytuacja jest identyczna, kropka w kropkę możemy powiedzieć. Sytuacja jest identyczna jak przy okazji Izraelczyków, którzy wyszli, Bóg wyprowadził ich z niewoli. I Izraelczycy po wyjściu, i czytamy o tym w 4 Mojżeszowej, w 14 rozdziale, że Izraelczycy po wyjściu teraz zarzucają Bogu, to co, wyprowadziłeś nas po co? Po to, żeby nas powybijać teraz na tej pustyni. Na tej pustyni teraz pomrzemy. Czyli w tym celu nas wyprowadziłeś. I podobnie jak widzimy, i uczniowie bardzo szybko zapomnieli, że to przecież Jezus powiedział,
przeprawmy się na drugi brzeg, że to był jego kierunek, że to on wybrał ten kierunek, że to był jego pomysł. Uczniowie zapominają i porzucają ufność, zapominają o zdaniu się na niego i ufności, i składaniu ufności w nim. Słuchajcie, ten zarzut, który widzimy w przypadku uczniów, często, jak powiedziałem, niekoniecznie grzeszny, często pojawia się w naszych sercach pod postacią tych pytań. Czy Bogu zależy? Czy widzi, co mi się dzieje, co mi się robi? Czy wreszcie zacznie sądzić, czy nie? I zobaczcie, widzimy to w księdze Hioba. I w księdze Hioba czytamy: wiedzcie, Hiob mówi, że to Bóg niesprawiedliwie oprzedł się ze mną i omotał mnie swoją siecią. Co to znaczy? W jaki sposób Bóg niesprawiedliwie? Po pierwsze, czy Hiob zgrzeszył? Ale jak wiemy, jest kilka, niewiele może, ale jest kilka pewników na tym świecie. No nie, oczywiście, że nie zgrzeszył. Ale co to znaczy, że Bóg niesprawiedliwie oprzedł się ze mną? Jakże Hiob może, czy w takim razie Bóg zgrzeszył? No oczywiście, że nie. Bóg nie zgrzeszył, Bóg w nim nie ma grzechu. Bóg nie może zgrzeszyć, nigdy nie grzeszy. Tak więc o co chodzi, kiedy Hiob mówi: wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie oprzedł się ze mną. No oczywiście to, co Hiob ma na myśli, kiedy mówi takie słowa, to jest to, że całe to nieszczęście, cała ta katastrofa. Aha, jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy. Pamiętajmy o tym, że Bóg na końcu wywyższy Hioba i wywyższy go tymi dziwnymi słowami, takimi, że już nie będziemy mieli gdziekolwiek uciekać, jeżeli chcemy obwiniać Hioba. Jakimi słowami wywyższa Bóg Hioba na końcu? Mówi, że mówiąc o przyjaciołach Hioba, wy nie mówiliście prawdy o mnie, tak jak mój przyjaciel Hiob. Czyli kiedy Hiob mówi o Bogu, według Boga przynajmniej, według jego opinii, mówi prawdę. Tak więc w jaki sposób Bóg niesprawiedliwie oprzedł się z Hiobem? No otóż w taki sposób, że całe to nieszczęście, cała ta katastrofa, która spotkała Hioba, spotkała go nie z powodu jego grzechu, tak jak utrzymywali jego przyjaciele. Nie z powodu jego grzechu. Hiob nie zasłużył na to swoim grzechem i w ten sposób, i takie jest znaczenie tego stwierdzenia. Wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie oprzedł się ze mną i omotał mnie swoją siecią. I teraz zwróćcie uwagę, gdy krzyczę gwałtu, nie otrzymują odpowiedzi. Gdy wołam o pomoc, nie ma sądu. Zagrodził mi drogę tak, że nie mogę przejść, a nad moimi ścieżkami roztoczył ciemności. Pozbawił mnie mojej czci i zdjął koronę z mojej głowy. Bije mnie ze wszystkich stron, tak że ginę. Jak drzewo wyrwał moją nadzieję, uniósł się gniewem przeciwko mnie i zaliczył mnie w poczet swoich wrogów. Nadciągnęły razem jego chówce, usypały wały przeciwko mnie i rozbiły obóz dookoła mojego namiotu. Oto Hiob podobnie czuje, ma wrażenie, że gdzie jest mój Pan, gdzie jest ten, któremu zaufałem. Ale zobaczcie, jak kończy się ten rozdział, 19 rozdział księdze Hioba. Czytamy tam w wersecie 25: lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony, i tutaj jeżeli pamiętacie, ale to nie pamiętacie, bo to było miliony lat temu, nie bardzo uwolniony od mojego ciała, ale wręcz odwrotnie, w moim ciele. Uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go. Nie kto inny, moje nerki znikają we mnie, za tym tęskniąc. Także pomimo tego, w jaki sposób Hiob rozpoczyna, pomimo tego, że Hiob czuje się osaczony przez przeciwności, osaczony, wie, że w ostateczności Bóg nad tymi przeciwnościami panuje, to jednak jego nadzieja nie umiera. On wie, że jego Odkupiciel żyje. W liście Habakuka, w księdze Habakuka czytamy 1:13. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym, milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego? Jak to się dzieje, pyta prorok, jak to się dzieje, że ty, który jesteś święty, dopuszczasz przez moment, przez sezon coś, czego nienawidzisz? I Habakuk nie jest w stanie tego pojąć. W psalmie 28, pierwszym wersecie czytamy Dawidowy, do Ciebie wołam, Panie skało moja, nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Panie, kiedy wołam, odpowiedz na moje, nie bądź głuchy na wołanie moje, abym, jeśli byś milczał, nie był podobny do tych, którzy schodzą do grobu. W innych urywkach, słynny urywek, Księga Izajasza, 40 rozdział, czytamy, 40 rozdział, werset 27. Czemu więc mówisz Jakubie? Zobaczcie, to są te słowa, którymi i my często w naszych rozpaczach wołamy do Boga. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. I kolejne wersety. Czy nie wiesz, nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. I to jest ciekawe w kontekście naszego urywka. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają, mdleją, pacholęta, potykają się, upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I wreszcie, mówiąc o czekaniu, mówiąc o podejrzewaniu Boga o obojętność, mówiąc o tym, że czemu, Panie, nie odpowiadasz? Czemu nie widzę żadnej reakcji, kiedy życie się wali? I to chyba jest najwspanialszy z urywków. Księga Izajasza, 49 rozdział, werset 14-16. A jednak Syjon, czyli my, a jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. I teraz Bóg odpowiada na ten zarzut. Na ten zarzut, że On śpi, na ten zarzut, że On nie reaguje. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem Cię. Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Twoje mury ustawicznie zawsze stoją przed moimi oczyma. I oczywiście te słowa, które są najwspanialsze, a choćby nawet. Czyli jest jedna z największych miłości, czyli najbardziej, można powiedzieć, niekwestionowanych miłości, które można sobie wyobrazić, podczas gdy Bóg mówi i zapewnia nas, że Jego miłość wybiega nawet poza granice tej miłości. Słuchajcie, my szybko zaczynamy, szybko nam przychodzi powątpiewać w Boże wsparcie. Niewiele trzeba, byśmy zaczęli przypisywać Mu obojętność. na nasz los. Nie odzywa się, śpi. Co więcej, oby to tylko to. Jakże często wręcz zaczynamy przypisywać mu wrogość, co przychodzi nam naturalnie. Mamy to od Adama, że postrzegamy go jako naszego wroga. Podobnie uczniowie zapomnieli o tym, że ten, który zasnął, choć zasnął zmęczony w ciele, jednak ani on, ani ten, który go posłał, ani nie drzemie, ani nie zasypia. Pamiętacie, który to jest psalm? Ani nie drzemie, ani nie zasypia. Psalm 121. On strzeże swojego ludu, co więcej, on przyniesie swojemu ludowi wyzwolenie. Doprawdy wiara nie oznacza niczego innego. I zwróćcie uwagę, że to jest definicja wiary według apostoła Pawła. Jaka jest definicja wiary? Uznanie Boga, który działa. Uznanie Boga, który zaprowadza zmiany. To jest wiara. Jak to apostoł ujmuje? No, uznanie Boga, który nagradza. Ale jeżeli masz wiarę, to wiara oznacza, że ja uznaję Boga i takiego Boga wyznaję i tak żyję moim życiem, że jest Bóg, który działa i który nagradza, którego sądy są wokoło. I zobaczcie, w wersecie 39 mamy, za chwilę zobaczymy, Jezus budzi się ze snu, natychmiast reaguje, nie zwleka, nie poucza ich, nie zwleka nic, tylko natychmiast reaguje na ich wołanie. W psalmie 78 mamy, tu jest 73, ale w psalmie 78 mamy, lecz Pan ocknął się jakby ze snu, jak wojownik, który podochocił sobie winem. Uderzył na tyły wrogów swoich i okrył ich wieczną hańbą. I oto tak, wydaje się, że drzemie, ale nagle i na pewno ocknie się jakby ze snu i całkowicie rozwali, rozniesie swoich przeciwników w trosce o co? O swój lud. I zobaczcie w 73 psalm, który cały traktuje o tym, o Boże, Ty się nie odzywasz, niewierni mają krzepkie ciało, nic ich nie dotyka, a Ty milczysz, a mnie dotykają różnego rodzaju przeciwności. Jak to dzieje, jak to się wszystko wpasowuje w tej całej Twojej ekonomii? O co tu chodzi? I teraz zobaczcie, 73 psalm. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, no rozgoryczone, dlatego że porównywałem się i nic mi nie wychodziło z tych porównań z niewierzącymi, oprócz goryczy, gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kucie, byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierz przed Tobą. Bo przecież ja zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmujesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo to ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, a to aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Co wkrótce zobaczymy. I teraz zobaczcie. 39 werset, jak powiedziałem, nasz Pan budzi się i nie poucza, nie mówi niczego innego, oprócz momentalnie reaguje na problem, na opozycję, na zagrożenie, które się dzieje. I czytamy w 39. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza. Słuchajcie, ciekawe, zobaczcie, jeszcze raz powtórzę. Mamy ten wicher, falę. Zgromił, rzekł, umilknij, ucisz się, ustał, nastała wiatr i morze. Mamy pięć zestawień, pięć rozdzieleń, pięć zauważeń, tak to nazwijmy, czysto po polsku, pięć zauważeń, że są dwa problemy, które poskramia nasz Pan. Wicher, fale, zgromił wicher, rzekł do morza, wypowiedział tylko dwa słowa. Jedno, pierwsze z nich to jest cii. To jest onomatopeja, tak? Tak to się nazywa? Dźwięk naśladowczy. Dosłownie to jest coś takiego. Ucisz się. Dwa słowa tylko wyrzekł. Jedno skierowane do wichru, do huraganu. Drugie skierowane do wściekłych fal. I słuchajcie, pamiętamy, że kto przemawia? No, przemawia Pan wszelkiego stworzenia, który swoim słowem kształtuje rzeczywistość. Pamiętacie, jak stwarzał? On mówi, niech będzie, niech wody zaroją się. I co się działo? Wody powiedziały, ale chwila, zmęczone jesteśmy. Jeszcze poczekamy chwilę, za chwilę się zaroimy. No nie. Kiedy on powiedział, niech wody zaroją się, puf, momentalnie. Cała rzeczywistość nabrała kształtu według Bożego Słowa. I teraz ten sam Pan stworzenia przemawia do wiatru i do morza. I według jego słowa jedno i drugie jest mu posłuszne. Jak jest mu posłuszne? Jest mu posłuszne momentalnie. Natychmiast. Słuchajcie, natchniony autor zwraca naszą uwagę na to, że wszystko się dzieje momentalnie. Wiatr może ustać, jak wiemy, ale może przez długi czas będzie jeszcze wzburzone. Nie tutaj, nie w tym przypadku. Jedno i drugie się uspokoiło natychmiast i całkowicie. I nastała wielka cisza. Wielka cisza. Słuchajcie, kiedy takie dziwne określenie, bo to nie jest normalne określenie. Kiedy takie dziwne określenie spotykamy, nastała wielka cisza, no to powinniśmy mieć tylko i wyłącznie jedno skojarzenie. I mam nadzieję, że to skojarzenie, jeżeli go już nie macie, to skojarzenie wam od tego czasu pozostanie z tym wyrażeniem i nastała wielka cisza. I oczywiście to skojarzenie to jest objawienie 4 rozdział, 6 werset. Przed tronem także, jak było morze szkliste, podobne do kryształu. Morze jak kryształ. Oto apostoł Jan opisuje nam, co jest przed morzem i wiemy, że część wody z ziemi została zabrana do nieba przy stworzeniu. I jak ta woda wygląda? No ta woda wygląda tak jak tu. Ta woda wygląda jak kryształ. Ta woda jest całkowicie spacyfikowana, uspokojona, bez najmniejszej zmarszczki. Kiedyś był jakiś film i chyba, czy to była Troja, czy to był jakiś inny film i tam właśnie król Troi miał przed sobą, przed swoim tronem mały, duży, prostokątny basen. I w tym baseniku była woda, i ta woda była jak kryształ. I podobnie tutaj, jak kryształ, morze zostało uspokojone, wielce wyciszone. I oczywiście, co to oznacza? No to oznacza, że to królestwo, o którym Jezus nauczał, to królestwo, oto, taki jest koniec dzieła Chrystusa. Jeżeli byście powątpiewali, jaki jest koniec, oto tak to będzie wyglądało, że wszystkie narody, wszystkie plemiona, wszystkie języki zostaną uciszone, zostaną uspokojone i przyprowadzone do posłuszeństwa Chrystusowi. Tak więc Pan Stworzenia, i to już pamiętamy, wiele razy o tym słyszeliśmy, Pan Stworzenia opisuje rzeczywistość, opisuje ją tak, jak chce. Tutaj chce ją uspokoić, mówić, uspokój się. Rzeczywistość nie mówi, a jeszcze chwila, nie. Rzeczywistość momentalnie się uspokaja. I słuchajcie, za chwilę ten człowiek, za chwilę też człowiek, i tak go nazwijmy teraz, człowiek pełen niepokoju. Za chwilę człowiek pełen niepokoju, który żył ze swoimi niepokojami wiele lat, które go dręczyły, które go obdarły. Z czego go obdarły? No obdarły go z odzienia, był nagi. Obdarły go z chwały, z wszelkiej chwały. Nie miał żadnej chwały, obdarły go z odzienia. Za chwilę i on zostanie uspokojony. I teraz zwróćcie uwagę na pierwsze słowa drugiego wersetu, piątego rozdziału. Ewangelia Marka, piąty rozdział, drugi werset. A gdy wychodził z łodzi, no nie? Momentalnie, słuchajcie, to jedno za drugim, skończył nauczać, wszedł do łodzi, odpłynęli, burza, uspokojenie, wychodzi z łodzi i momentalnie jest kolejna akcja ma miejsce. I teraz co ma miejsce, jak tylko wyszedł z łodzi? No jak tylko wyszedł z łodzi, to mamy kolejną rzecz. Gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciwko niego opętany przez ducha nieczystego człowiek. Teraz zwróćcie uwagę, wybiegł z grobów, w trzecim wersecie mieszkał w grobowcach, w piątym wersecie przebywał w grobowcach. To autor chce, abyśmy doskonale na to zwrócili uwagę, że chłop był umarły, że chłop przebywał w grobowcach, żył, ale był umarły. I teraz interesujący jego opis znajdujemy w piątym wersecie. Całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. Jak widzimy, nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać i nikt nie mógł go poskromić. Czyli od razu powinno nam się... No, skojarzenia są oczywiście oczywiste. Skojarzenia są... No z tym, co właśnie miało miejsce. No wściekły wicher, wściekłe fale, spróbuj je okiełznać. Spróbuj je uspokoić. No i teraz, no, Jezus mówi, ja wam powiem, co ja miałem na myśli. I oto jest tutaj człowiek, który jest opętany przez demony, którego nikt nie jest w stanie ani poskromić, ani kontrolować. I oto tego Jezus poskramia, wyprowadza z grobu, zwróćcie uwagę. I co mu jeszcze robi? I go ubiera. Zobaczcie 15 werset. I przyszli do Jezusa i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany. Oto ten, który był bez chwały, jedynie ze wstydem, bez chwały został odziany i przy zdrowych zmysłach ten, w którym był legion demonów, zwróćcie uwagę na reakcję, i zlękli się. Też ciekawa. Dlatego, że wydaje się, że identyczna reakcja jak ta, którą widzimy w wersecie 41. Tak więc Jezus odpowiada na wołanie, uwalnia ich z opresji, następnie mówi przy pomocy innych słów, ale mówi to, czym jest jego imię, a jego imię jest nie bójcie się. Mówi, dlaczego się boicie? Jak to jest? Jak to jest, że wciąż wiary nie macie? Słuchajcie, to wciąż jest nasze utrapienie. Jakże jest, że jesteśmy tak tępi, tak powolni, by zaufać Bogu? Jakże często porywają nas nasze strachy? I zobaczcie, i teraz pojawia się wiara, choć w dziwny sposób. Zobaczcie, tak jak wielka cisza nastała, tak teraz wydaje się, że zaczyna kiełkować wiara. wiara, która nie boi się okoliczności, wiara, która nie boi się złośliwych ludzi, ale wiara, która zaczyna się bać tego, kogo należy. Wiara, która się zaczyna bać tego, który przemawia do wiatru i morza, a te są mu posłuszne. I zdjął ich wielki strach, strach wielki. I mówi jeden do drugiego, kim więc jest ten, że i wiatr, i morze, znowu te dwie rzeczy, i wiatr, i morze są mu posłuszne. Kimże jest ten? Słuchajcie, zaczęliśmy od strachu i niepokoju. I prawdą jest to, że wielu chce nas zatrwożyć, trzymać nas w zatrwożeniu. Prawda jest jednak taka, że Bóg tego nie chce. Rozwiązaniem naszych strachów jest bojaźń Boga, który przemawia do demonów w naszym życiu. Oto Bóg przemawia do demonów w naszym życiu i co z nimi robi? I topi je. Wyzwala nas. Sprawia, że tak jak widzieliśmy w 5:15 w Ewangelii Marka, że oto ten jest gdzie? Przy Jezusie, odziany i przy zdrowych zmysłach. Co to znaczy zdrowych zmysłach? No już z właściwą perspektywą. Co to znaczy zdrowych zmysłach? No tutaj znaczy jedno słowo. Pokój. Pokój. A pokój chyba z niczym innym się właśnie nie kojarzy jak z wytchnieniem. Pokój. Wreszcie pokój. Tak więc rozwiązaniem naszych strachów jest właśnie bojaźń Boga. Jest strach, ale strach, który boi się Boga, który wierzy, że Bóg jest tym, który nagradza, że Jego sądy są obecne wśród nas i który przemawia i topi diabły, strachy, demony, przeciwników naszego życia. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że świat, kiedy świat chce nas oszukać pseudopokojem, pokojem, który jest największym z niepokojów, pokojem, który jeszcze bardziej potęguje nasz niepokój. Ty przychodzisz, wskazujesz na siebie, wskazujesz na swoją moc i bojaźń Ciebie jest naszą największą pociechą. Dziękujemy Ci, o Boże, że Ty wyzwalasz nas, że Ty wyprowadzasz nas w miejsca pokoju, w miejsca spokojne, gdzie możemy radować się Tobą, Twoim wyzwoleniem, uciszeniem, Twoim prawdziwym ucieszeniem tych wszystkich, wszelkich zawieruch, które często pojawiają się w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, prosimy Cię, Boże, dodaj nam wiary, prosimy, abyśmy udawali się do Ciebie, u Ciebie, tak jak ten, który był opętany przez demony, który się tłukł kamieniami, biegał nago po górach, abyśmy i my, siedząc ubrani przez Ciebie, przy Tobie, abyśmy, podobnie jak on, znaleźli u Twojego boku prawdziwe wytchnienie, prawdziwy pokój. Amen.